ShuffleCast. Mieszamy w technologiach.
...374 odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie. Damian Pracz.
No, dzień dobry.
I dzień dobry również ja, Sławek Agata. Drodzy słuchacze, zapraszamy Was jak zwykle na trochę naszego gadania. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Tematów jak zwykle trochę się uzbierało, a właściwie to jeszcze zaległości. To co, od razu przechodzimy do wstępniaka, mianowicie kilka osób mnie pytało nawet na Twitterze, kiedy zrobię update do One UI 8. I w końcu zrobiłem, słuchaj. Ciekawostka, mój Samsung S23 podstawowy dalej jedzie na One UI 6. Cały czas nie zrobiłem mu update'u do 7 i dzięki temu mam jakąś perspektywę. Zrobiłem update z One UI 7 do One UI 8 i mógłbym teraz zrobić taki clickbaitowy tytuł i typu...
I jak Samsung popsuł ci telefon.
Tak, jak Samsung popsuł mi telefon. Mianowicie, na dzień dobry, ale faktycznie, One UI 8 na razie jest siepała, jak dla mnie, ponieważ ja mam dość wycyzelowany telefon. W sensie mam już tak ustawiony pod siebie, wiesz, że jakieś drobiazgi, jakieś multiakcje, jakieś takie rzeczy, które już obiecałem, że opowiem w jakimś odcinku o tym, dlaczego Samsung dla mnie jest 1000 razy lepszy niż iPhone, jeżeli chodzi o takie, wiesz, drobne automatyzacje i tak dalej, i tak dalej. I Samsung postanowił mi to trochę popsuć, dodając One UI 8. Oczywiście, że tak. Po pierwsze, wywalił mi się w GoodLocku. Mam moduł, który odpowiada za to, że kiedy oglądam ostatnio otwarte aplikacje, to wiesz, na iPhone'ie masz tę pojedynczą kartę i sobie przewijasz, tak? Jakby pojedyncza aplikacja. I domyślnie tak samo to wygląda na Samsungu. Ale GoodLock pozwalał ci zmienić wygląd i działanie. Na przykład od razu widzisz 4 karty ostatnich aplikacji, zamiast, wiesz, rozbite na takie na 4 małe kwadraciki, co nie? Zamiast na przykład oglądania ostatniej. Wywaliło się to, już tego nie ma. Muszę teraz albo czekać na aktualizację GoodLocka, bo GoodLock nigdy nie, czyli program, jeżeli nie wiecie, GoodLock to program, który Samsung rozwija. Jest to program rozbudowujący możliwości telefonów Samsung Galaxy i po jego zainstalowaniu macie dużo opcji customizacji. No i niestety on jest podzielony na różne moduły odpowiadające za różne rzeczy i moduł odpowiadający właśnie za to się wysypał aktualnie, w końcu się u mnie. To jedna rzecz. Druga rzecz, wczoraj zauważyłem, że kamera się potrafi zlagować. W ogóle telefon się potrafi teraz nagle zlagować. Czyli po prostu, wiesz, włączyłem kamerę, chciałem przybliżyć do 2 razy, 3 razy i po prostu tego nie zrobił i się zatrzymał. Jakby nic się nie dzieje, co nie? Mapy Google są jeszcze bardziej niestabilne niż były, a mogę powiedzieć, że mapy Google są mnie chyba najbardziej niestabilną aplikacją, bo jak się otworzą w okienku, to potrafią się nie chcieć jakby prawidłowo załadować i tak dalej. To nie dzieje się jakoś super często, nie jest jakoś, nie wiem, ultra irytujące, no ale się zdarza, tak? Najgorzej jak siedzisz za kółkiem i się wysypie, a ja często jeżdżę, już to nieraz mówiłem, w tereny, których nie znam. I wiesz, i to nie jest jeżdżenie po Google Maps w koło komina, tylko po prostu jeżdżenie, wiesz, do innego landu niemieckiego, więc to jest bardzo dla mnie ważna funkcja. Swoją drogą, ostatnio zastanawiałem się nad takim tematem dla nas. 5 aplikacji, które, bez których nie możemy żyć. I Google Maps byłoby dla mnie na pierwszym miejscu, bo ja na przykład bym płacił, jeżeli trzeba byłoby płacić za Mapsy, osobną aplikację, to bym płacił, albo firma by mi płaciła, bo po prostu jest dla mnie niezbędna do pracy zwyczajnie. To jest jedna z takich apek, że jakby jej nie było, to by było źle. Tyle powiem. Wyobrażasz sobie,
ale że wiesz, powiedzą ci, że masz mapy Apple, masz Waze'a, masz jakieś inne rzeczy jeszcze, nie?
No tak,
chociaż
ale jakby... No,
masz mapy Petal od Huawei'a.
Jakie mapy, przepraszam, ty wtedy mnie obrażasz? Petal. Jesus. Mapy od... To jeszcze będę miał za smałą odwoca a propos jednego tematu ostatniego. Ale wiesz... Petal. Nie no, daj to na tytuł. Tak czy owak, mapy Google są dla mnie absolutnie niezbędnym tematem. No, co sądzisz o takim temacie? Znaleźć 5 aplikacji. Pomyśl, jakie aplikacje, bez których używasz, jakby rozumiesz, że ich nagle nie ma. I co wtedy? Jakby są takie rzeczy. No, dla mnie taką rzeczą, przyznam się szczerze, w Niemczech jest DeepL, apka, którą płacę 90 euro rocznie na przykład, po to, żeby, wiesz, żeby mieć dobre tłumaczenie maszynowe. Bo Google jest dla mnie siepałe, za przeproszeniem na tym poziomie, a czasami muszę zweryfikować to, jak działa mi gramatyka. I ostatnio też coraz bardziej ma dla mnie znaczenie AI. Tak samo zresztą ty też to wrzucałeś ostatnio na chyba naszą grupkę. Też, tak, ale widziałeś moją odpowiedź, widziałeś tę datę, jak pięknie AI potrafi się spieprzyć. W sensie trzeba brać zawsze poprawkę.
Trzeba bardzo uważać.
No, to chciałem powiedzieć. I w ogóle mam małe ad voce. Gadaliśmy ostatnio o Trifoldzie od Samsunga. Czy tam Trifoldzie.
Tak, jak sama nazwa nie wskazuje, masz 4 ekrany i skalować
podwójnie. Tak, masz 4 ekrany i 2 zgięcia. Dokładnie, do tego Trifold. Ale chciałem tylko... Czemu 4 ekrany też, żeby nie było? Bo ma 3 ekrany wewnętrzne i 1 zewnętrzny. De facto, jakby 3 części. No. Obejrzałem, że... Widziałem, że MKBHD wrzucił recenzję swoją drogą. Czekam, aż któryś pierwszy polski techtuber będzie miał Trifolda. Tam pewnie się pozabijają o to. Natomiast... Widziałem, że MKBHD wrzucił i powiem ci, że nastroiło mnie to, żeby jeszcze 2 zdania powiedzieć, bo o ile Huawei był pierwszy, to jednak to ładnie też MKBHD powiedział, że to jest pierwsze urządzenie, które jakkolwiek się liczy, jakkolwiek ma znaczenie w tym kontekście tego. No bo to, że Huawei wrzucił, to nie ma znaczenia, to jest tylko na rynek chiński i tu wiesz, a Samsung może wypuścić na rynek światowy. I ogólnie powiem ci szczerze, że jak patrzyłem sobie na właśnie na zastosowanie, to naprawdę to jest wielka rzecz. I pomyślałem sobie o tym też w kontekście, jak słyszę o stagnacji w technologii, to dla mnie to jest przykład rozwojowy i powiem ci, naprawdę, kurczę, no jakby mam wrażenie, że Samsung walnął rzecz, która jest naprawdę wielka, wielkim wydarzeniem i jestem pod wielkim wrażeniem. Ty wiesz, że Trifold jest cieńszy, tak złożony, niż mój Fold, którego miałem.
Wiem.
I to jest tym najlepsze.
Fold, ale jest najcieńszym miejscem, mam powyżej 3 mm.
Tak, ale wiesz, ale po rozłożeniu, a ja mówię po złożeniu, ja miałem już telefon grubszy. W sensie Fold 5, którego miałem po złożeniu, czyli jako 2 ekrany, jest grubszy niż Trifold przy 3 ekranach. I to mi pokazuje, że oczywiście on jest chunky, ale dla mnie byłby używalny jak najbardziej. No oczywiście, to jest pierwsza generacja, ty zwracasz uwagę, że bateria jest do kitu, tam jest dużo rzeczy do kitu, stary. Tam
to
jest
ja dużo w Foldzie rzeczy. 7 z siebie bateria, no mówmy się.
Ale no tam sobie, jak cię mogę, ale zobacz, ile Fold musiał dochodzić do jakiejś generacji, kiedy teraz naprawdę można go używać. I swoją drogą w przypadku, ja nie wiem, jak mieliby to rozwiązać w przypadku Trifolda, jeżeli tam musisz złącze USB wrzucić, ono musi się zmieścić. Wiesz o co chodzi, że jakby telefon...
No wiem o co chodzi.
Jak ma być cieńszy, chyba że dwie części ekranu będą cieńsze, ale zmierzam do tego, że myślę, że za 2 generacje, jakby Samsung sobie zaczął, rozumiesz? No to wrzucamy starter, tak? I będą to po prostu sobie rozwijać. I moim zdaniem 2-3 lata, najdalej 4 i będziesz miał, wiesz, kiedy już Apple ma teraz wypuścić pierwszego Folda, nie wiem czy słyszałeś. Coraz więcej o tym plotek ma być, tak samo jak ten iPhone Pro ma mieć teraz Face ID pod ekranem, jakoś tego nie widzę, i wiesz, i przesuniętą kamerę, ty też przesunięty aparat przedni.
Na ja powiedziałem, że to się nie wydarzy, bo Apple nie pozwoli sobie na brak symetrii.
No wiesz, Johnny Ive już nie jest w Apple, więc już nic mnie nie zdziwi, ale wiesz, Apple dojdzie do tego, tymczasem Samsung wypuści telefon z 3-częściowy, no i powiem ci szczerze, no wow, tak? Oczywiście, tak jak mówię, to ma wiele wad, no ale po przemyśleniu stwierdzam, że to jest jednak bardzo interesujący produkt. I jeszcze jedną rzecz chciałem ci powiedzieć we wstępniaku, mianowicie kojarzysz firmę Ugreen czy Ugreen?
No kojarzę, takie ładowarki, kable i te sprawy.
Tak, tak, tak. No i oni mają coś takiego, czekaj, aż zobaczę. Oni mają coś takiego, że wypuścili jakiś czas temu swoje trackery dla Apple, dla systemu.
A, w sensie te tagi takie swoje.
Tak, AirTag, no tak, aż sobie wpiszę tutaj w Amazonie, żeby tego AirTag, bo nie pamiętam, jak mam to znaleźć. O, dokładnie. I mają też coś takiego, wypuścili takie urządzenie, które się nazywa Ugreen FineTrack, no czyli po prostu właśnie swój tracker. I oni go wypuścili, uważaj, to jest najciekawsze dla mnie w tym wszystkim, nie dla Apple tylko, ale wypuścili go w wersji dla Apple, dla Androida, czyli Google'ową tą funkcję, tą dokładnie od Google'a, te Find My od Google'a, oraz kompatybilny trzeci system ze SmartThings, czyli tylko dla Samsunga. Co ważne, ten dla Google'a jest też oczywiście dla Samsunga, no bo to jest jakby Android, po prostu kompatybilny z Androidem, ale jest też wersja tylko i wyłącznie dla Samsunga. I do tego jest jeszcze karta, mianowicie osobny produkt, Ugreen FineTrack Slim dokładnie, to się tak nazywa, to jest karta. I ona też jest w wersji dla Apple, co mnie nie dziwi. Jest w wersji dla Google i jest najważniejsza wersja dla Samsunga, zupełnie osobna. I pierwszy raz widzę produkt, który bardzo chcę, mianowicie właśnie taką kartę do portfela. Tak, ja mieszkam w Niemczech, ja używam portfela. Nie ma tu wyjścia. Był ostatnio jeden Polak, który chciał się tu wylegitymować M-dowodem, to go policjanci wyśmiali. Więc wiesz, tutaj żadnych zdjęć, żadnych tych nie ma opcji takiej. Tu ma być fizycznie. XIX wiek. No, więc słuchaj, bardzo nad tym myślę. Cieszę się, że w końcu jest jakiś tracker, który wiem, że działa dla Samsunga. Kochani słuchacze, jeżeli znacie wy więcej takich kart, tylko i wyłącznie działających, chodzi mi o to, żeby był kompatybilny z systemem Samsungowym, ale nie mówię o ogólnym Google'owym, bo nie chce mi się teraz, wiesz, jednego urządzenia podpinać pod system Google'a, a drugiego trackera pod system Samsunga, bo mam te, wiesz, od Samsungowej i wolałbym się ich trzymać. Jeżeli znacie tego typu urządzenia, podeślijcie linka albo dajcie znać. Natomiast ja chyba go kupię i co ciekawe, w wersji dla Samsunga jest najdroższy. Bo w wersji...
A to ciekawa sprawa.
No nie? Bo wersja podstawowa, na przykład dla, właśnie patrzę na wersję dla iOS-a, w ogóle bardzo ładny i ma przycisk, że możesz nacisnąć przycisk na niej i ona też zaczyna pikać. To wtedy ją słyszysz. Gdzie jakby, wiesz, gdzie nie ten. Możesz oczywiście to też wywołać i przepraszam, i telefon może ci też pikać. W sensie jak wciśniesz przycisk na karcie, to wtedy telefon ci pika, jeżeli w drugą stronę oczywiście też to działa, z telefonu możesz znać, no to oczywiste, cała idea w tym polega. Jeżeli chodzi o wersję dla iOS-a, kosztuje 17,99 obecnie w promocji, natomiast wersja dla Samsunga kosztuje 27,99 w promocji, czyli 10 euro drożej. Oczywiście podaję ceny w euro, a nie w złotówkach. No, więc stwierdziłem, że to jest idealny prezent na święta. Dla mnie osobiście, bo bardzo chcę mieć taką w końcu kartę i włożyć ją do portfela. Bo żeby mi się to raz zdarzyło portfel gdzieś w domu zostawić, albo w samochodzie, albo wiesz, na szczęście nigdy go nie zgubiłem, ale zawsze mnie to stresuje, więc... No, więc taki...
No, ja nie używam portfela i...
No nie masz, nie, bo nie musisz, no i masz... Też bym chciał nie musieć, no, ale jest jak jest, tak? Żyję tam, gdzie żyję. Wrzuciłem Twitter, jak wyglądają kasy samoobsługowe w Niemczech. Typu zastawione, bo nie, bo sklep wyłącza je, żeby nie przeszkadzało to. I kolejka do dwóch kas, a pani nie zna kodu na limonkę i musi iść do innej kasy. 20 osób w kolejce, nie? Ja pieprzę, ten kraj się kiedyś rozpadnie. No nieważne, słuchaj, tyle ode mnie we wstępniaku. Chyba tutaj nic więcej nie dodałeś, więc możemy przejść chyba do już tematów odcinka. Zgadza się?
Zgadza się.
No dobrze, no to co, mamy, zaczynamy od naszego małego kącika serialowo-filmowego. Ty widziałeś, byłeś w kinie, ja byłem...
Byłem w kinie, znowu, korzystam z każdej okazji, żeby wyrwać się z domu.
Jak rozumiem, naprawdę będziemy rozmawiać o Russell Crowe? Dobrze?
Tak, wrócił. Sobie? Wrócił Russell Crowe. Nie, a no nie to... jest to powrót jak Gladiator, no niestety.
No to na czym ty
nie, słuchaj, byłeś? Jest fajna... Byłem na Norymberdze.
Znowu
czyli
Niemcy.
Jakby nowym... Tak, znowu Niemcy. W reżyserii Jamesa Vanderbita. No, Vanderbita bodajże. Powiem ci, że bawiłem się świetnie.
Czy to jest film o procesach norymberskich?
Oczywiście, tam, że tak. Jakiś,
czy tam
jakiś mnóstwo.
Goebbels, jeżeli dobrze kojarzę, to było Goebbels czy Göring?
Göring, Hermann Göring.
Hermann Göring. I to jego
ręka Hitlera. Tak jest.
Meine Güte.
Trochę mu się przytyło.
No,
od czasu Deletora.
Powinno, no ale nie. Robin Hooda. Do tej roli to musiał przytyć na pewno.
Dobra, wracając do tematu. Bardzo mi się ten film podobał, mimo że nie dzieje się za wiele w takim rozumieniu akcyjniakowym, gdzie ja to lubię, ale to jest mega przyjemny film do oglądania, psychologiczno... historyczny, no historyczny bym się kłócił, raczej na jakichś takich pokładach historii. W każdym razie, powiem ci, że bawiłem się naprawdę przednio, bo mimo, że film jest przegadany absolutnie, to w ogóle nie jest...
A
ani
ty nie lubisz przegadanych filmów?
Nie lubię, a właśnie to mi mega zaskoczyło, bo ten był mega ciekawy, ma fajną strukturę i generalnie w ogóle mi się nie dłużył. A mimo, że trwa no tak nieco ponad 2 godziny. Jest tak świetna charakterystyka drugowojenna, to na pewno, albo raczej z schyłku II wojny światowej, tak można to powiedzieć. Fantastyczna obsada, aczkolwiek z jednym zastrzeżeniem, bo w pewnym momencie miałem za dużo Ramiego Maleka, bo niestety on już w pewnym momencie jego ten apatyzm taki, to jak on ma taki charakterystyczny styl grania, no to już jest tego za dużo niestety, wolałbym mniej zdecydowanie. Kolejna sprawa. Film jakby fajnie ukazuje warstwę psychologiczną na relacji Russell Crowe, czyli Hermana Geringa, z Rami Malekiem, który grał Douglasa Kelly'ego, czyli tego wojskowego psychologa.
A, okej. Okay. Myślałem, że ten prawnik był. Okay.
No. Nie, więc wojskowy psycholog, który miał jakby dotrzeć do słabych punktów Geringa i tak dalej. Pokazuje ten film też ciekawą rzecz, że przynajmniej z mojej perspektywy to ciekawą rzecz, że te jakby procesy norymberskie, to, że to zostało tam w Norymberdze i tak dalej, to poza tym, że jakby Norymberga była uważana za zagłębie NSDAP i tak dalej, cał hitlerowców, to pokazuje to, że oni w zasadzie nie mieli do końca pomysłu, jak to ugryźć. Też jest w tym filmie fajnie pokazane, że oni jakby chcieli ich sądzić, bo nie chcieli być pościebić inni, lepsi od nich, w tym rozumieniu, że mniej zwierzęcy, ale nie mieli do końca pomysłu, jak z tego wybrnąć, żeby faktycznie sprowadzić do tego, żeby oni zostali osądzeni. I bali się tego wszyscy, że jak to się stanie, że oni mogą na przykład i przechytrzyć i powiedzmy wyjść w jakiś sposób na wolność, czy coś takiego zrobić, nie? Jest fajny twist w tym filmie jeden. Oczywiście, jeżeli nie znamy, powiedzmy tam historii Hermana Geringa, to może być fajny twist. Jest fajnie przedstawiony. Świetna jest postać taka mocno bardziej drugoplanowa, ale taki powiedzmy ważniejszy z drugoplanowych, to jest sierżant Howie Triast, jak dobrze pamiętam. To był tłumacz, który w tym filmie tłumaczył z języka angielskiego na język niemiecki odwrotnie. I w ogóle to, co jest fenomenalne w tym filmie, to Niemcy mówią po niemiecku, mój drogi, nawet Russell Crowe.
I dobrze. Coś, nie mówią po angielsku z niemieckim akcentem, tak?
Nie. Potem właśnie jest jakby przejście na angielski, więc nie wiem, czy Hermann Göring finalnie znał angielski, czy go nie znał, bo w tym filmie finalnie okazuje się, że znał, ale generalnie jest to zrobione bardzo, bardzo mądrze. Ale reszta Niemców mówi faktycznie po niemiecku. Świetne są wstawki takie, czarno-białe, bo jak mamy takie, z kroniki filmowe się ogląda, takie stare nagrania wideo w czarno-białe, jak są pokazywane właśnie jakieś na filmach II wojna światowa, czy coś takiego, to tutaj fajnie wygląda, jak oni siedzą ci wszyscy aktorzy, tak, grają te procesy norymberskie, tam się cała akcja odgrywa, to mamy takie wstawki czarno-białe właśnie, jakby to było nagrane te 80 lat temu, nie? Z aktualnymi aktorami. To też jest bardzo ciekawe, ale też są wstawki takie wrzucone, jakieś place de filat i tak dalej, normalnie z historii wycięte, tak jak miało to miejsce podczas II wojny światowej, o schyłku, takie faktycznie historyczne. Też jest to fajnie poprzeplatane i też robi to robotę, no bo to jakby oddaje mega cały klimat i jakby można z tym się, nie wiem, bardziej zżyć, bardziej w to uwierzyć. Coś takiego. Powiem szczerze, że film jest dosyć dużą sinusoidą emocji, tak bym to nazwał. Nie jest mocno proste linii, tylko ma takie wahania. Mm-hmm. I takie jest góra-dół i tak dalej. I to u różnych bohaterów. Uważam, że żaden bohater też nie jest tutaj jednoznaczny, tak jak totalnie. Wiadomo, że Hermann Göring jakby cały naziści, źli i tak dalej, ale ci wszyscy Amerykanie i alianci, którzy tam osądzają tych nazistów, też do końca wybitni nie są.
Pod tym względem. To zwycięzcy piszą historię, więc jakby...
Oczywiście. Niemniej uważam, że to jest świetna interpretacja procesów norymberskich i naprawdę mega mi się dobrze oglądał ten film, tak cię mogę powiedzieć. I naprawdę gorąco polecam.
Tylko warto pamiętać, że to nie jest film historyczny. To raczej
to nie, jest to jest oparty na...
Oparty o
inspirowany, wydarzenia. Tak, ale inspirowany nie... prawdziwymi wydarzeniami.
Bo żeby jeszcze ktoś nie pomyślał, jak przysłowiowy Gra o Tron to fragment średniowiecznej historii Europy.
A Wiedźmin Słowian.
Dokładnie tak jest, oczywiście, że tak. No przecież Wiedźmini, tutaj żyły smoki, no to wiadomo, w regionie te... w regionie. A swoją drogą teraz jest wyprzedaż na Steamie. Wszystkiego chyba sobie kupię Wiedźmina 3 na peceta, bo jest jakiś...
Nie masz jeszcze?
Nie mam, więc full kolekcja kosztuje kilka euro, więc być może kupię i sobie pogram chwilę i zobaczę, czy to takie... O co ten cały hałas robi Damian? Że to takie dobre. No,
no i tyle, Andonory Benze, jak będzie VOD, jakimś to polecam ci gorąco.
Okej, okay. No na pewno obejrzę. To jest ciekawe. Ja akurat lubię Russella Crowe, mam do niego słabość, więc pewnie z przyjemnością obejrzę. Nawet podobał mi się, jak śpiewał w Nędznikach, jak grał tam jak złą postać, nie pamiętam, jak się nazywał, tam postać jego, ale pamiętam, że śpiewał, bo to był musical. Więc jakbyś to kiedyś zobaczył, jak Russell Crowe śpiewa, to polecam Nędzników. Dobrze. Meanwhile, Wiktora Igo, na podstawie prozy Wiktora Igo. Dobra, widzisz? Ja mam do... Wczoraj widziałem też film, tylko że nie w kinie. Mhm. Byłem, raczej włączyłem sobie to, co Apple wypuściło ostatnio, czyli pam, 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 Plan Wycieczki 2. Jest,
nie wiem, co to jest nawet.
To jest komedia familijna, ale o. Z twistem, bo to jest jak pokażesz pani Smith, gdzie nie wiem, gdzie okazuje się, że są jacyś agenci. No i tutaj główny bohater jest ojcem rodziny. W pierwszej części tak się odbywa, że on był ojcem rodziny, ale był kiedyś agentem jakimś tam i teraz się ukrywał i wiesz, no i przeszłość go dogoniła. Jej rodzina nie wiedziała, więc on próbował cały czas to jakoś przemycić, że to wcale nie byłem taki zły i tak dalej, no ale okazało się, jak się okazało. I tutaj najwyraźniej na tyle dobrze się to obejrzało, że Apple postanowiło zrobić drugą część. No i zrobili tą drugą część i akcja dzieje się tym razem trochę dużo więcej w Europie, w Londynie, w Paryżu, więc widoki są całkiem ładne. I jeżeli szuka się filmu, do tego to się dzieje w święta, więc jest to... Komedia familijna z twistem takim szpiegowskim, if you know what I mean. Więc muszę przyznać, że ogląda się to absolutnie średnio, ale jest to doskonały film na wieczór. Jeżeli szukasz totalnie niezobowiązującego kina, ale tak zupełnie, że możesz, nie wiem, sobie na 5 minut siedzieć w telefonie, karmić swoje FOMO i wiesz, i 5 minut spędzić patrząc tylko jednym okiem, nie stracisz nic, bo fabuła jest skomplikowana jak fabuła w pornolu, więc naprawdę nie jest tam za dużo, wiesz, takich, że no domyślisz się wszystkiego, wiadomo, że dobro na końcu zwycięży. Boże, przewidziałem chyba wszystkie wydarzenia, włącznie z końcowym twistem, jeżeli to tak można nazwać, to byłoby to, było to równie skomplikowane. Generalnie bardzo polecam, jeżeli szukacie filmu na wieczór, który naprawdę będzie dobry dla rodziny, może nie dla dzieci, bo tam jednak jest pif, paf, strzelanie i takie tam rzeczy. Natomiast jeżeli szukasz, wiesz, na przykład z żoną, mając Apple TV, szukając filmu na wieczór, który pogodzi wszystkich, uważam to za dobrą opcję. Takie solidne, chciałbym powiedzieć 6 na 10, ale moim zdaniem 5 na 10, czyli z gwiazdką. Okej, okay. Oglądalne i polecam tylko dlatego, chcę o tym powiedzieć, że po prostu uważam, że to świetny film, jeżeli potrzebujesz właśnie obejrzeć coś w sobotę na zasadzie totalnego, wiesz, jest, nie jest to nic nudnego, fabuła nie jest skomplikowana, więc no, więc tak to wygląda, polecam w takiej sytuacji. To co, przejdźmy do tych seriali, które jeszcze tu wpisaliśmy, żeby dzisiaj no nie właśnie spędzić godziny.
Ja chciałem powiedzieć, że Fallout wróci z drugim sezonem wreszcie.
No tak.
A Bethesda prawie dalej nie wypuściła gry Fallout kolejnej części, bo po co?
Ale powiem ci, że obejrzałem pierwszy odcinek drugiego sezonu i oczywiście nie obiecaliśmy sobie, że nie będziemy rozwlekać, wiesz, rzeczy, które są niedokończone. Jest tylko jeden tak odcinek, więc ja tylko krótko powiem, mi się podobało.
Mi też się podobało. Fajne wejście ponownie w świat, o tak powiem.
Zdecydowanie. I muszę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że ta aktorka, która gra no tą rolę, jak wiesz, tej córki, co wyszła z krypty.
Tak, tak, tak. Mhm.
To ja ją absolutnie uwielbiam. Ona gra też w takim serialu, który jest na Amazon, na Sky Showtime, Złotko. Polecam ci. Szanowni, może ci się spodoba, może nie. I absolutnie ją uwielbiam. Ma chyba największe oczy, jakie widziałem u człowieka.
No ma ogromne.
Ma takie wielkie oczy, że ten oczy jest w ogóle uroczo. Ta początkowa scena, gdzie nas z tym psem na tym. Tak. To jest absolutnie zajebista scena, bardzo lubię.
Chociaż dalej ja jestem fanem Gula i tyle, no.
Tak, absolutnie też go właśnie powiedzieć, że on naprawdę świetny w swojej roli. Ostatnio grał też w White Lotus, tam też świetna rola, w sensie grał co innego, sam aktor, tak?
Natomiast no, szerzej porozmawiamy na pewno o tak, serialu, czas. Tak, czyli w przyszłym roku.
Natomiast koniecznie musimy powiedzieć, że jeszcze nie oglądacie Landmana?
Nie, to jest w ogóle, dla mnie to jest na serial, sorry.
Znaczy dla mnie jest to po prostu świetny serial, bardzo, bardzo, bardzo dobry i drugi sezon dowodzi bardzo mocno. Jesteśmy
znaczy po drugi pięciu... sezon podoba mi się bardziej niż pierwszy.
No chyba mi też, albo na tym samym poziomie. No absolutnie kocham casting, Andy Garcia, znowu się tym będę zachwycał, jest fenomenalny, kocham typa.
Demi Moore.
Tak, 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 zdecydowanie jest jej więcej i to bardzo dobrze robi temu serialowi. John Hans, szkoda, że go już nie ma. Teraz są z nim memy na świecie, wprawdzie z innego serialu, ale typ stał się jeszcze bardziej znany niż był znany, więc nie wiem, może go wskrzeszą na trzeci sezon albo coś tego typu, może się pojawi znowu, ale no generalnie serial świetny.
No to wozi, co odcinka na odcinek jest dla mnie lepszy.
Tak, i to jest właśnie najlepsze, że nawet jak odcinek jest taki, ten jeden z odcinków ostatnio był taki powolny. Nudnawy. Ja sobie myślę, oj, znaczy, czuję, że
może nie nudnawy, ale faktycznie taki mocno zwolnił, no.
tak. I tak sobie myślę, że ten, myślałem sobie, że ty powiesz, no, nuda, albo coś tego typu, że do, wiesz, że będzie coś takiego, mhm. że wrzucisz, ale nic takiego nie wrzuciłeś, jeszcze wrzuciłeś, że ci się mega podoba. Więc no, no naprawdę, naprawdę to jest dla mnie... muszę przyznać, że jakby zaskoczył, drugi zaskakuje pod tym względem, że się nie spieprzył i zrobili, poprawili jeszcze moim zdaniem obsadę, więc jakby...
No tylko no, im plus wszystko, no.
Tak, Billy Bob Thornton jest absolutnie...
Jest kapitalny.
Jest kapitalny, pasuje do tej roli jak mało kto. Natomiast w ogóle... Wiesz, można się zachwycać, no dziewczyny tam grają tak fenomenalne role. Angela, postać Angeli, czyli żony głównego bohatera, jest absolutnie fenomenalna. No ty, no,
w pierwszym sezonie uważałem, że nie pasowało mi, ale teraz siedzi mi strasznie.
Ona kradnie serial dla mnie totalnie. I jeszcze chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz. Sam Elliot, jego powrót, ja go pamiętam z Rancha, czyli ten dziadek. Nie wiem, dla przypomnienia, jak nie wiesz. To jest sam Elliot.
On był w tym, a on był bodajże w Yellowstone?
Tak, no. Natomiast ja go pamiętam z Rancha, gdzie grał za Stanem Kaczarem. Obejrzałem całe Rancho na Netflixie, serial komediowy. On wszędzie
grał. Myślałem, że Rancho to, czyli to polskie nasze, tak?
Nie. On grał w Rancho The Ranch. Oryginalny tytuł jest na Netflixie, komedia. Gdzie on, jego synem, jego syna gra Aston Kutcher. I naprawdę bardzo fajna. W ogóle mówię, no tutaj... Cymesik, serial super. Jak nie widzieliście jeszcze, to koniecznie trzeba. Po prostu tutaj tak. A już większe podsumowanie zrobimy, jak się skończy cały sezon. Okej?
Okay? Wiesz, ja miałem o tyle problem z tym serialem, że on się nie skończy w tym roku.
No, no to trudno, to będziemy czekać.
Ale jak nazwać serial roku, kiedy większość odcinków wyemitowało?
Wiesz co, myślę, że spokojnie, poprzedni. Ja cię za to nie będę krzyżował, więc możesz spokojnie... Możesz spokojnie wybrać to, jak będziemy wybierać jakieś tam nagrody. Będziemy już niedługo przyznawać nasze. Oczywiście szufla roku i w tym roku, jak zwykle, najważniejszy będzie fuck up roku, nasza ulubiona kategoria. Tak, pojawia się też nowe gówno roku, czyli bardziej sprzętowa rzecz. Ale no, to zobaczymy. To jeszcze troszeczkę.
Znaczy, już teraz możemy w sumie zapowiedzieć, że zapraszamy na pierwszego w sumie, bo jeżeli się nie wypieprzy.
Tak.
Na podsumowanie roku.
I co ciekawe, jeszcze chyba będzie odcinek wcześniej jeden. Jeszcze za tydzień. Nagrać.
Mam nadzieję, że się uda.
No, jak się dobrze nam złoży, to będziecie mieli znowu odcinek po odcinku. Ja tylko weź to montuj, człowieku. Szczególnie jak teraz wideo jeszcze. Chociaż nie powiem, na razie z wideo lecę po najmniejszej linii oporu z jego montażem. Ale już widziałem, że niektórzy oglądają, słuchają na YouTubie. Okej, okay, jak macie ochotę, to możecie
proszę
sobie
bardzo.
Tam słuchać.
I zapraszamy. Dokładnie. Dobra. Lecimy dalej. Następny
ale temat. Ja od razu ci mówię, że obróciłem, ponieważ nie wiem, czy się z tym ostatnim tematem okay. Myśmy wyrobili, a ważniejszy jest temat, że chciałbym pociągnąć
no właśnie.
W końcu temat rozbudowy komputera. Ostatnio narzekałem na rynek komputerowy, jaki obecnie jest, na gigantyczne koszta pamięci operacyjnej, czyli RAM. Dzięki Bogu ja nie musiałem jej dokładać w ogóle, ponieważ mój plan na...
Ile miałeś RAMu? Przypomnij.
64 giga ja mam.
Wszyscy ludzie.
Ja go kupiłem w 2020 i on był wtedy absurdalny. Teraz już komputery mają 32 często, stacjonarka.
No 16 to jest takim absolutnym minimum, uważam.
Teraz mi 8 absolutne... Dzisiaj już bym nie kupił...
Nie, 16 absolutnie minimum.
Nie, 16 to jest rozsądny, uważam, dzisiejszy wybór. 32, no tak potrzebujecie. 64 to już jest... Tu skoki są duże. Kiedyś było, wiesz, jakby... Te skoki między 1, 2, tam 1,5 nawet to było takie bardziej... nie wiem, mniejsza różnica. Mam wrażenie, że teraz w RAMie można sobie zbudować 24 GB RAMu. Nikt nie powiedział, że nie można. No ale zasada jest taka, że się skacze co dwa, co nie? Więc jakby 2, 4, 6, 8 tam jakby wielokrotność tej dwójki. No to teraz wiesz, 64, a kolejna opcja i to jest maksimum, co moja płyta główna może wyjść to 128. Ale w czterech kościach. Po 32, bo na przykład moja płyta główna nie czyta kości 64 GB. Zresztą nie ma takiej w ogóle potrzeby. No właśnie, bo ja aktualnie miałem to, co miałem na... To, co chciałem zostawić, to płyta główna.
No tak.
bo nie widziałem potrzeby zmiany. Płyta główna oznacza, pamiętaj, w komputerze także jakby całą platformę, oznacza socket procesora, czyli podstawkę, przy jakiej musisz zostać. I no, na przykład wiesz, wybór automatyczny między Intelem a AMD w kontekście procesora. I będę cię chciał troszkę zagonić do tematu. Nie zostawię cię tak samo opas, żebyś sobie tam przygotowywał mi odcinek w tle, co pewnie już robisz. Natomiast chciałem cię zapytać, jakbyś dzisiaj budował komputera, to byś wstawił Intela, czy byś wszedł w AMD?
Powiem ci tak, ja nie siedzę tak mocno na rynku komponentów, jak kiedyś, nie mam na to czasu. Dzieci, pozdrawiam. I tym bardziej, że u mnie, zanim komputer zbuduję, to warunkiem numer jeden jest posiadanie większego mieszkania, domu, tudzież przede wszystkim jakiegoś pokoju rzędu 4 metry kwadratowe z biurkiem i komputerem, bo po pierwsze nie wyobrażam sobie wolnostojącego peceta w zasięgu ręki moich dzieci. A druga sprawa, no muszę mieć miejsce, żeby go wstawić. I dodam jeszcze jedną kolejną rzecz. Miałem kiedyś AMD u siebie w PC-cie. Nazywał się FX8350. Był absolutnie totalnym grzejącym się gównem. Wybrałem go tylko dlatego, bo był sporo tańszy od Intela. Poleciałem, że tak powiem, na kartę graficzną. Co przełożyło się na tym, że finalnie wypieprzyłem go po jakichś 2 latach i wsadziłem całą płytę główną, wywaliłem wszystko i wsadziłem i tak Intela, więc oczywiście tutaj można powiedzieć, że musiałem zapłacić 2 razy. Więc patrząc na doświadczenia z przeszłości, wolałbym Intela, ale zatrważająca liczba ludzi twierdzi, że Ryzeny są świetne.
Bo to się zmieniło, wiesz, bo teraz ostatnio nie będę ukrywał, że bardzo mocno wszedłem w temat komputerów i faktycznie kiedyś AMD było postrzegane inaczej, a teraz w ostatnich latach wyobraź sobie, jak bardzo silnie nadgania AMD ten rynek procesorów, jakby ściga się z Intelem, tak? Intel prowadzi, z tego co pamiętam, ale tam też wynika to z tego, że bardzo wielu producentów typu OM i wiesz, typu, nie wiem, masz laptop Asusa, bo tutaj liczymy też nie tylko popularność w platformie desktop, ale w platformie laptopowej też się liczy do tego. Chociaż tam jest, wiesz, zawsze rządził Intel, ale powiem ci szczerze, teraz jak klientom wydajemy komputery, to prawie wszystkie jadą na AMD, na Ryzenach.
Serio?
To jest bardzo ciekawe. No właśnie, to jest ciekawe, tak, mam bardzo dużo komputerów, wydaje. Znaczy, okej, jak jakieś HP, to wiem, że będzie Intel.
Ale ty mówisz o laptopach normalnie.
Laptopach. Ale jak już wydało się, są to Ryzeny na rynek mobilny, wiadomo, że tak samo karty graficzne są inne na rynek mobilny, a inne na rynek desktopowy, tak? To samo dotyczy procesorów. One mają mniejszy tam napięcie i tak dalej, i tak dalej. Generalnie cały czas moja platforma to jest, wiesz, oparta o płytę główną Asus ROG Strix B550E Gaming i ona, jak ją kupowałem w 2020 roku, kosztowała 250 euro. Nie, no to jest 1100 zł. To jest świetna płyta główna, która przede wszystkim obsługuje te 128 GB pamięci RAM. Ma, wiesz, nie wiem, ma pin pod pompę I/O, czyli możesz podłączyć to takie mieszane wodne chłodzenie, wiesz, nie musisz mieć powietrznego i tak dalej. Ona ma Wi-Fi, ma złącze 2,5 gigabita, więc jakby była spoko, co nie? Tylko, że wszyscy mówili, no ale to jest AM4. O co chodzi? Jeżeli nie wiecie, no to aktualny socket pod procesory AMD Ryzen to AM5. To jest aktualna podstawka przyszłościowa.
Czyli kupiłeś już starszą płytę?
Ale ja kupiłem jeszcze AM4, to było 2020, czyli poprzednią generację. Już dzisiaj nie aż tak, dzisiaj to już w ogóle nikt by nie kupił płyty głównej na AM4, ale na przykład Zmasło, youtuber, on, jego główny komputer dalej leci na AM4, bo były pewne, jakby dalej mogłeś w ramach tej platformy rozszerzać możliwości. Ja mogę powiedzieć teraz, że ja teraz rozszerzyłem do maksimum, można byłoby powiedzieć. Już więcej nie wyciągnę z tej platformy. Oczywiście mógłbyś...
Czyli musiałbyś w tym momencie, jakbyś chciał coś zmieniać?
Musiałbym zmieniać platformę. Musiałbym zmienić płytę główną z AM4 na AM5. Bo ja na pewno zostanę, jeżeli bym w ogóle zmieniał, to bym został przy AMD, bo lubię się za AMD. Mi się Ryzeny podobają. Lubię nawet tą nazwę. Lubię nawet strukturę nazewnictwa procesorów AMD. Ona jest dla mnie bardziej czytelna. No ale nieważne, wracając. Postanowiłem wewnątrz tej samej platformy nie zmieniać platformy, tylko zrobić update. Ponieważ ja już na starcie miałem bardzo starą kartę graficzną MSI GeForce GTX, jeszcze nie RTX, tylko 1660 Super Gaming X. Czyli wiesz, 60 no to najniższa, no bo 50 są jeszcze, ale no bądźmy pewni, 60 to najniższa linia i wiesz, no była 10, było 16, tak, później 20, tam wiesz i tak dalej. No ja na dzień dobry miałem dość słabą kartę graficzną, wychodzę z założenia, że nie będę dużo grał. Do tego wiesz, wjechał wtedy monitor 64 cale, który jest tam Ultra HD, on ma to 1440p i tu był Ryzen 7 3700X. Do tego NVMe, 1 terabajtowy od tam Samsunga, no i takie tam rzeczy. No i miałem zasilacz NZXC C750 w standardzie 80 plus Gold, czyli, bo tam masz te standardy Bronze, Silver, Gold, Platinum. Jak one są wydajne, jak dobre są, można no by tak, powiedzieć tak, takim, tak. takim podstawowym. Ten. No ja miałem przepakowaną przede wszystkim pamięć RAM, bo to było dużo za dużo na ten komputer. Generalnie było tak, że to pozwalało na jeszcze jakąś rozbudowę. No i teraz przyszedł czas, że postanowiłem, że to jest ten czas, tak, że jakby teraz, wiesz, zainwestuję w rozbudowę, ponieważ chciałbym mieć możliwość w przyszłości pograć sobie w GTA 6, a zobaczyłem, że zaczęły rosnąć te ceny RAMu, a ceny RAMu oznaczają ceny dysków, a ceny dysków oznaczają ceny kart. A czy ceny RAMu oznaczają też ceny kart? Dlaczego? No bo przecież...
Znaczy, tu się wtrącę. Dużo osób dochodzi z założenia, że trzeba teraz kupić PlayStation 5 i czekać z nią do GTA 6 na jesieni, jeżeli nie chcemy płacić za PS5 po 3,5 kafla.
Tak, tak. Ale ja się nie dziwię. Ja się wcale nie dziwię, bo wszystko... Nie wiadomo do końca... Ten temat już poruszaliśmy, ale mimo wszystko warto jeszcze do tego nawiązać. Nie wiadomo, co będzie, tak? Jedni mówią, że przyczyną jest skupowanie z rynku pamięci, inni mówią, że się skończy kryzys już niedługo, że w 2026, a niektórzy piszą, że w 2027 dopiero zacznie się uspokajać sytuacja. I teraz tak, jeżeli ja planowałem już rozbudowę od pewnego czasu, to stwierdziłem, że teraz karta graficzna to jest dobry moment, dlatego że na karcie graficznej też masz RAM, VRAM do RAM. Dalej trzeba go wyprodukować. Trzeba dalej go, wiesz, zrobić i położyć na tym. Na dodać do karty graficznej. Tak więcej, słyszałem teraz, że Nvidia planuje sprzedawać swoim jakby dalszym, wiesz, no bo oni sprzedają do Asusa i Asus robi tą kartę, kończy ją, tak? Sprzedają kości i sprzedawali ten cały chipset i sprzedają sprzedawali w zestawie zawsze tą pamięć VRAM. Mhm. A teraz mają sprzedawać bez tej pamięci. I niech sobie producent zorganizuje. Niech sobie Asus, Gigabyte, MSI, Palit i tak dalej sami zorganizują tą, no bo koszta. Gigantyczne koszta pamięci. Więc stwierdziłem, że okej, to jest idealny moment, ostatni moment, żeby zrobić update, jeżeli chcę robić update. Moja 1660, no to to jest...
No już no, trochę
to jest dużo, to jest dużo generacji, tak.
Ona dalej... ja mam 1050 Ti już w laptopie dalej.
Czy masz 5, no tak, no ale
i właśnie, Intela 8 generacji, tak? I piątkę, także
ale tak, w laptopie no to na tym sobie, wiesz, na tym sobie pooglądasz,
nie pogram, tak
no w GTA 6 byś sobie pokaz slajdów sobie pewnie obejrzysz,
jeżeli się odpali,
no, jeżeli się w ogóle odpali, bo masz za mało pamięci pewnie VRAM. No przykład teraz Indiana Jones, moja karta graficzna ma 6 GB pamięci VRAM. Na tym nie pójdzie ci nawet żadna nowa, raczej taki, okej, te gry, które więcej używają RAMu i są z tych nowych gier, już nie pójdą. I oczywiście, ja nie jestem wielkim graczem, dlatego też kupiłem tą kartę graficzną wcześniej, no bo nie uważałem jej za ważny element, ale chciałbym, żeby też Michał sobie mógł pograć, wiesz, kurczę, no, to nie jest wielki upgrade, w sensie nie musisz za przeproszeniem całego wszystkiego zmieniać, tak? To jest właśnie ta przewaga komputerów stacjonarnych. Ale mówię, dobra, no to skoro już tak, robię i to była bardzo spontaniczna decyzja, to popatrzyłem, że mój procek, tutaj muszę podziękować AI, do AI trochę prowadziło mnie też za rękę, pomagało mi w wyborach i tak dalej, robiąc, wiesz, statystyki, zbierając z internetu i tak dalej. I zobaczyłem, że wąskim gardłem mojego systemu nagle stanie się procesor Ryzen 7 3700X. To jest, wiesz, to jest generacyjnie, to jest 3000, potem były 5000, teraz są 7000 i wiesz, i to jest procesor 8 rdzeni 16 wątków. Bardzo popularne są Ryzeny 5, które mają trochę mniej rdzeni, mniej wątków, ale są bardzo dobre. Natomiast uznałem, że warto coś zmienić. Tylko że tak, że mam w ramach tego mógłbym zmienić na Ryzena 7, żeby 5800, tam 3D FX, który jest, wiesz, trzeba pamiętać, muszę się ograniczać do platformy AM4, tak? Czyli jakby pewnych procesorów nie kupię, nowych, żadnych super nowych, ale ten, który ci przed chwilą podałem, no to on był niezdobywalny. On jest niezdobywalny, bo to jest taki święty gral platformy AM4.
Ewentualnie to jest Ryzen 9. Najlepsze, co najlepsze.
Tak, dokładnie. Z tej platformy w Ryzenie, no to jeszcze Ryzen 9, ale on słynął z tego, że jest doskonały nawet na dzisiaj do grania. No to patrzę, co mogę taniej kupić, a jednocześnie, żeby ulepszyć mój procesor. No i zobaczyłem, że mogę skoczyć o jedną generację dość tanio, bo za procesor zapłaciłem, bo mam Ryzena 7 3700 X, a kolejny był Ryzen 7 5700 X. I zobaczyłem, obejrzałem kilka testów, między innymi u chyba u Liptona oglądałem też, czy u Black White'a bodajże. Jeszcze raz wielkie propsy, uważam, że polska część tego komputerowego TechTube'a jest świetna. Nie wiem, z masło, wiesz, właśnie Lipton i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę świetne testy pokazujące cyferki. No, wracając. No i mówię, kurczę, mogę kupić jedną generację lepiej procesoru. Myślisz sobie, jedna generacja, żadna różnica. Otóż w testach wyszło, że to jest 20 kilka procent lepsze procesory. To jest dużo, moim zdaniem. I mogłem go kupić za 130 euro. Mówię, kurczę.
No dobra, a stary za ile sprzedasz?
Właśnie jeszcze nie wiem, jest ładnie zapakowany, ja go w ogóle mam w boksie, to znaczy mam go z chłodzeniem oryginalnym. Bo ja na,
a bo ja to chłodzenie miałeś aftermarketowe po prostu.
Nie, no bo to było, jak kupujesz boks, no to masz procesor i chłodzenie, a jak kupujesz OM, to sam procesor. Ja teraz kupiłem nowy sam procesor, ale no. poprzedni procesor kupiłem w boksie, nie wiem po co.
No dobra, ale te chłodzenie masz i tak nie używać go nigdy.
Bo przecież nigdy go nie użyłem, nawet go nie wypakowałem. Więc tylko procesor ładnie zapakowałem i sprzedam go, to jakieś tam euro dostanę za to kilkadziesiąt. Więc wiesz, więc tam, więc na pewno go sprzedam. Teraz będę wystawiał właśnie w nim. Zresztą kartę graficzną też opchnę. Ona też kilkadziesiąt euro spokojnie jeszcze. Ona jest dobra, to jest dobra karta graficzna, jak ktoś nie ma wielkich wymagań, tak? Do swojego komputera. Więc dalej na tym, nie wiem, Cyberpunk na niej chodził normalnie, więc zresztą zrobiłem testy. Zaraz powiem kilka wyników. No, ale karta skoczyła, oczekaj, raz... Dwa, dużo. Trzy, cztery generacje.
Kupiłeś 50-60.
Tak, 50-60 Ti 16 giga. Bo jest też wersja 8 giga. Masz po 16-60 masz 20, 30, 40 i teraz 50. Ja kupiłem 50-60 Ti, czy ta sama linia, bo to jest 60. No i wersja
Ti. Ile masz tam tego pamięci w RAM-u?
W starej 6, a w nowej 16.
To jest więcej dwa razy.
No tak, 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 to w ogóle świetnie ludzie. I teraz zaraz się rzucą na mnie, czemu nie 50-70, skoro jest trochę,
no właśnie,
tylko troszkę droższa. To od razu powiem, mi bardzo zależy na prądzie.
Jezu, co wy macie z tym prądem?
Różnica zużycia jest 180 do 250 watów. Albo inaczej, w realnym użyciu, wiesz, różnice typu 120 watów w realnym użyciu versus 199, dla mnie ma to znaczenie. Ja, bo jakbyś tyle płacił za prąd, co ja, w Niemczech mieszkając, to byś wiedział, że tego nie ma, aż tak mi nie zależy, o tak, żebym po prostu, różnica w cenie faktycznie nieduża, ale ja uważam, że w długiej perspektywie ta różnica w cenie mi się odwróci, jakby jeszcze dołoży się w koszcie prądu. Nie zależy mi aż tak, karta jest malutka, a ciekawostka, 5070 ma tylko 12 giga RAM-u. Oczywiście jest lepsza ta karta, dzięki tam wielu rzeczom, na których ja tam się, wiesz, nie jestem tak Liptonem, żebym tutaj się raz wypowiadał mądrze, ale ogólnie wybrałem tą kartę, która jest zresztą bardzo popularna, 5060 Ti, czy tam 5060 Ti, 16 giga, byleby nie 8 giga, to naprawdę porządna karta, która kosztowała mnie 400.
Czekaj, to jest taka sama karta w wersji 8 giga?
Jest taka sama wersja 8 giga, tak.
Okej, okay, to ale, jest ciekawostka.
Tak, ale Nvidia się nią nie chwali. A wiesz, po co oni chyba zrobili? Po to, żeby ludzie, którzy się nie znają, albo w komputerach typu OM składakach, takich gotowych, co kupujesz, gotowych.
Zalegro, czy tam w ich skomach, czy
tak,
coś,
no? Tak, no, 50-60 Ti. Wow. Tylko, że jeżeli to nie będzie 8 giga, to jest żart, a nie karta. Bo co z tego, że ona jest, ma duże możliwości? Ma,
okay, jak jest zdławiona. No,
jak jest zdławiona RAM-em, tak? I co z tego, że masz, nie wiem, że możesz na niej odpalić tą grę, ray tracing, generator klatek, bo na przykład moja karta poprzednia nie ma jeszcze ray tracingu. Więc wiesz, więc jakby śledzenie promieni, co sobie mogę narysować. A akurat nie powiem, w Cyberpunku bardzo bym chciał to mieć, bo ja lubię grać w gry, które są ładne.
Wiesz, że nie mogę dalej się do Cyberpunka przekonać?
Ale wiesz co, ja też będę teraz podchodził trzeci raz.
Ale, znaczy ja nie mam na czym go odpalić za bardzo. Ale
co ciekawe, Red Dead Redemption mnie bardzo mocno ostatnio przekonuje. Więc wiesz, sobie pograłem trochę i nie powiem.
A po moim ostatnim powiedzeniu, ponosi jedynki pewnie.
Nie, no w sensie... No,
dwójka,
no,
ja czy mówisz o dwójce?
Redemption 2. Przypominam, kto nie wie, w Epic Store na 31 grudnia w Epic Store będzie za darmo. A dzisiaj jest Tropico 5 i będę zaraz po podcaście sobie dodawał, no bo powiem ci, ja Tropico jestem fanem, mam jedynkę i trójkę. I w jedynkę przegrałem tyle godzin, więc czemu sobie nie dodać piątki za darmo? Za darmo to dobra cena, jak to Damian mawia. Więc wiesz.
Uczciwa.
Więc... Uczciwa, dokładnie, uczciwa. No, więc wracając. Postanowiłem, że wiesz, wjeżdża zamiast tej 1660 RTX 5060 Ti 16 giga, Ryzen 7-3700, zmieniam tylko jedną generację na 5700. Płyta RAM zostaje i zmieniłem też dysk, bo mój podstawowy dysk SSD, który miałem tak, jeden dysk SSD miałem na system i to był mój drogi Samsung SSD 970 EVO Plus, oczywiście NVMe, to wiadomo. I on obsługiwał PCI Express 4, okej, okay, fajny dysk, tylko on ma 1 tera. A ja tam ciągle byłem pod korek, typu 100 giga luzu i tak na przykład podcast, wiesz, trzymam, znaczy ja go później przerzucam, ale zawsze podstawowe kilka odcinków trzymam na podstawowym dysku, który się w ogóle z OneDrive'em synchronizuje. Więc rozbudowałem go i kupiłem dysk teraz 2-terabajtowy od Crucial'a. Ja wiem, że oni tam zamykają niby się fabryki Crucial, ta firma, która jest właścicielem marki Crucial, chce tam odejść od tego, no ale mimo wszystko dokładnie no jeszcze mam jeden dysk tylko na gry, to jest Kingston FV2 1 tera, natomiast dorzuciłem sobie, wiesz, dorzuciłem sobie tego Cruciala, dokładnie Crucial P310 2 terabajty. Dzięki specjalnemu programikowi go sklonowałem, czyli dysk bazowy sklonowałem Samsunga, cały ten, wiesz, te 800 terabajtów, bardzo fajny program Disk Genius, bardzo polecam. Sklonowałem go w trybie Windows CE, czyli tym systemie, który się ładuje jakby, wiesz, przed Windowsem, takim ratunkowym Windowsem, który sobie, taki butowalny Windows i tam jakby następnie fizycznie podmieniłem dyski. I teraz mam 2-terabajtowy dysk NVMe. Zajebisty, fajny, ten Crucial jest naprawdę fajnym dyskiem, szybkim, więc wiesz, nagle mam 1,1 tera wolnego miejsca na dysku systemowym. Bo ja tam jeszcze mam dysk talerzowy, 4 tera na dane, plus NAS mam w domu, czyli ten dysk sieciowy, więc miejsce na dane teraz jest. Chociaż ciekawostka, tu ci pokażę do kamery, kupiłem sobie jeszcze takie coś, ponieważ moja płyta główna obsługuje tylko 2 dyski NVMe, maksymalnie, no. Już mam 2 wpięte, a został mi Samsung, bo go wyjąłem, tak? Gry są na tym Kingstonie, Crucial teraz przejął ten, no to mówię, kurczę, kupiłem sobie kartę rozszerzeń PCI Express, w którą mogę włożyć dysk NVMe i go po prostu włożę tutaj, a następnie kartę wepnę, tak jak kartę graficzną się wpina do slotu PCI Express i będzie dodatkowy jeszcze dysk na drugą paczkę gier.
Proszę.
Bo czemu nie? Więc wiesz, słuchaj, kosztowało mnie to 11 euro. Z Amazona Prime zamówione w piątek o 16, w sobotę o 11 był u mnie. Amazon Prime. Szkoda, że dorzucają reklamy do każdego odcinka.
Piękna sprawa, to. Amazon.
Ale powiem ci, to ich dorzucanie reklam. Płacisz 8 euro, dobra, przesyłka za darmo.
To chore fajnie. Jest trochę.
Ale chore. Muszę zapłacić 2,99 ekstra, żeby mi wyłączyło jeszcze reklamy. Jeszcze. A jak nie, to na godzinny odcinek... Na godzinny odcinek Fallouta dostałem tylko 3 przerwy reklamowe. Polsat byłby dumny, naprawdę.
Co najmniej.
No powiem ci, brak słów. Jeszcze to są przerwy po 3-4 minuty. Jedyne co fajne, powiem ci szczerze, to nie wyłączam tego, bo Fallout nie jest takim serialem, który wymaga skupienia. No, błagam cię, no Fallout.
No, nie.
A do tego reklamy niemieckie ja nie oglądam na co dzień reklam. Wszędzie, gdzie mogę, to jakoś to wycinam. Wiesz, YouTube Premium i tak dalej, więc zasadniczo obejrzenie tam kilka razy jakichś tam niemieckich reklam, ciekawostka, między innymi Nintendo Switch miało reklamę w tej paczce, to nawet trochę było przyjemne, tak jak oglądanie reklam podczas Super Bowl. Ale wracając.
Coś porównał?
No to słuchaj, nie będę ukrywał, że trochę się jarałem jak dziecko, jak mogłem sobie to wszystko pogrzebać w kompie. Mówię, no to tak, kupiłem jeszcze pastę termoprzewodzącą, no bo jak i tak wymieniam procesor, no to muszę nową pastę nałożyć. Jest no to taka okazja, co nie? Rozłożyłem wszystko, zdjąłem IO, czyli wiesz, ten. Mhm. Tam wszystko procesor normalnie. W ogóle ciekawostka, podczas robiłem testy syntetyczne przed i wyszło mi, że dysk jest bardzo ciepły, ten Samsunga. Płyta główna przyszła z radiatorami, więc jakby zakładałem, że nie będzie tego problemu, ale okazało się, że jest przegrzany. No więc nawet w rezerwie zamówiłem sobie dodatkowy radiator na dysk, jeżeli trzeba by było, ale po instalacji tego Cruciala on jest ok. Tam musiałoby po prostu coś nie tak. Nieważne. No więc rozłożyłem sobie, wiesz, sprzęcik, wyjąłem kartę, chwilę się tam się namęczyłem, żeby to powyciągać, ale nie będę ukrywał, sprawiło mi to wielką frajdę. Wiesz, dysk przepiąłem, mówię, dobra, ryzykuję, przepinam wszystko. Bo wiesz, lepiej byłoby przepiąć punkt po punkcie i jakby coś nie działało, to będziesz widział, co się wywaliło.
No to już chciałeś połaścić na wszystko.
Ale ja już oczywiście tak, jeszcze wcześniej wziąłem, zrobiłem update BIOS-u. Muszę przyznać, że płyta jest od Asusa i nigdy nie byłem wielkim fanem Asusa. Ty wiem, że masz komputer Asusa i lubisz Asusa ogólnie.
To jest kolejny laptop Asusa, miałem w rodzinie sam Asusa, więc tak, lubię Asusa.
I muszę ci powiedzieć, zwracam honor, ich BIOS UEFI jest bardzo spoko. Mogłem sobie wszystko, co potrzebuję włączyć, zrobiłem sobie bardzo wygodnie ze sticka update BIOS-a. To, wiesz, ma znaczenie w kontekście, bo na przykład obsługi procesorów i tak dalej, BIOS warto aktualizować ogólnie. Od czasu do czasu. Raz tam na dwa lata. Więc tobie też to polecam sprawdzić, jaki masz BIOS.
A nie raz nie aktualnie, nie robiłem update'a, więc...
No właśnie, więc wiesz, update by... Ale rozumiem, działa, to nie chcesz tykać. Natomiast ogólnie muszę przyznać, że robienie tego no, okazało się łatwe. Zajęło mi to w 30 minut. Więc wiesz, wyjęcie, popakowanie starych rzeczy z szacunkiem, no bo to jeszcze chcę to sprzedać, więc wiesz, wszystko ładnie, a też nie mogę zarzucić, żaden z moich sprzętów komputerowych nie było tak, że się psuł, że wymagał wymiany ze względu na zepsucie. Nie, wszystko było okej. Okay. Ja mam jeszcze w komputerze figurkę Centuriona z Battlestar Galactica, literalnie stoi na karcie graficznej. Ja wiem, że tak się nie robi, ale ja to lubię, więc dlatego on się nawet nazywa Centurion. Trochę tak, trochę wstyd, ale okej, okay. No wiesz, to jest ta obudowa NZX, ta cała przeszklona, więc LED, RGB i tak tam rzeczy. No, i dołożyłem to i powiem ci szczerze, no niebo a ziemia. W sensie oczywiście ten komputer i tak był szybki, bo ten RAM tu robił swoje, więc w takim podstawie nawet Chrome nie był w stanie zeżreć całego RAMu, a to jest sztuka. Natomiast powiem ci, zrobiłem potem testy i nawet kilka podam. No bo nie będę ukrywał, uważam, że jakby wiesz, to jest, moim zdaniem to jest całkiem ciekawe. Zrobiłem na przykład taki test, który się nazywa, już ci mówię, on testuje mniej więcej to, jak ci działa przysłowiowy internet. Czyli on odpalasz w przeglądarce ten test i on sprawdza dokładnie, jak się otwierają strony. On się nazywa Basemark Web 3.0. I mój stary komputer dostał, on sobie właśnie odpala stronę za stroną, jakieś tam testowe rzeczy, różne, wiesz, rzeczy. I on, mój stary komputer dostał na nim 1112 punktów, a nowy dostał 1695. Więc różnica rzędu 50%, jeżeli bym się nie mylę, bardzo spoko. Odpaliłem sobie Crystal Mark, który też odpalał później Krzysiek. U niego to, no to no, ten test leży mocno na karcie graficznej, nie na procesorze. Bo na przykład Krzysiek ma, on ma 5070 bodajże, czy 5080, czy 4080 bodajże. No to ta płyta, karta graficzna dalej zjada mojego RTX-a 5060 Ti, co z tego, że jest starsza, ale dalej ma większe możliwości. Tak czy owak, u mnie skok był, poprzedni system dostał 2116 punktów, nowy dostał 5756. Nie wiem, jak duża różnica leżała na procesorze, a na karcie graficznej, ale ten test Crystal Mark raczej opiera się na karcie graficznej i ta różnica jest po prostu odczuwalna, tak? To jest ponad dwa razy. Przebicie jest kolosalne. A wiesz, nie powiedziałem chyba tego, to podsumowując, procesor kosztował mnie 130 euro, a karta graficzna kosztowała mnie 420 euro. Tego 5070 mogłem mieć za 540 euro, czyli około 100 euro więcej. No ale zużycie prądu, to co ci powiedziałem. No, wracając do wyników. Więc różnica jest spora. Ciekawostka, jeszcze spojrzałem, oczywiście. Ja mam IO od NZXT, które pokazuje mi temperatury. I temperatura procesora, normalnie system wcześniej miał 55-58 stopni na CPU, a teraz ma 46. GPU bez, w systemie idle, czyli wiesz, normalnie desktop, nic nie włączasz, masz 46 stopni na starym Celsjusza, a w nowym ma 39, więc jest chłodniej też. Oczywiście, wymieniłem też pastę. Jak najbardziej, ale mimo wszystko, tak? Włączyłem te, podczas tego testu tego, który testował strony internetowe, sobie kontrolowałem też temperatury i na przykład tutaj temperatura, uważaj, hit, o ile procesor w obydwu przypadkach miał 62 stopnie, o tyle karta graficzna miała w obydwu przypadkach 62 stopnie, o tyle procesor stary miał 72 stopnie, a na nowym teście miał 48. Nie wierzę, że ta różnica wynika tylko i wyłącznie z procesora. Ciekawostka, ten w ogóle nowy procesor jest bardziej energooszczędny niż poprzedni, jest chłodniejszy. Tak, no jest
to
w chyba testach. To też...
generalnie z każdy procesor, no ale
nie
mobile.
W ogóle tak nie, no co ty, właśnie nie? O to chodzi, że nie, to tak nie działa, bo to zależy, jaki procesor kupisz. Jeżeli okay. Ja postawiłem na procesor, który pomijając, że był tani, był tylko jeden przeskok, on był dokładnym następcą mojego procesora, więc on nie był jakby rozwinięciem, nie miał większych możliwości, ale był lepiej zbudowany, tam już nie chcę wchodzić w szczegóły i właśnie tu się to pięknie pokazuje, ale są procesory te, o którym powiedziałem, chociażby 5800 3DX, no to on jest dużo bardziej temperaturożerny byłby na pewno. Natomiast tutaj na pewno pomogła ta wymiana pasty. Warto w ogóle o tym pamiętać, że tą pastę termoprzewodzącą warto wymieniać, nawet w laptopie. Dziś stare laptopy mają to fajne, że możesz go rozkręcić i w nim pogrzebać. Ogólnie uważam, że wymiana pasty za 10 euro, a temperatura może ci spaść o sporo stopni, to naprawdę nie jest wielkie wydanie. W ogóle uważam, że dobry komputer trzeba od czasu do czasu otworzyć i go po prostu
wyczyścić. A to ja na przykład swoje też tak robię, swojego i swojej żony, że po prostu ja czyszczę te wszystkie z tego syfu, co tam się nagromadziło. Niektórzy mówią, że jeszcze powinno się nawet w laptopie pasty wymienić i tak dalej, nie?
Tak, ale powinno się. To nie jest, że...
No wiem, ten... wiem. No, tak
można. Żeby... O nie, inaczej. Ja wiem, że wielu ludzi tego nie robi, ale można.
Ja nie zrobię tego nigdy jeszcze. Ja ale go czyszczę
to
chociaż.
Hop, siup.
Średnio raz na dwa lata go otwieram i czyszczę, więc generalnie, no. Bo to jest dość proste. Co, no, odpłukać mi działa na razie. Nie? Kupiłem, mam komputer z 18 roku, tak? Znaczy modelowo jest z 18, kupiłem w 19, dalej śmiga.
Jak to jest? Nie, laptopy z Windowsem to się psują i nie działają. No bateria się może zdegradować.
Nie, no, bateria jest dramatyczna, bo wystarcza na max godzinę, nie?
Powiem ci, że jeszcze wracając do testów tutaj zrobiłem, ja mam grę, którą bardzo lubię, bo takich testów nikt nie robił.
No, pewnie chodzi ci o Heroes Might and Magic 3, tak?
Nie, właśnie nie. Transport Fever 2, czyli gra, gdzie pociągi, ale ona mocno stoi na procesorze, bo tam jest dużo rzeczy procesorowych, takich wiesz, dużo rzeczy, dużo danych, to jest bardziej symulator w końcu, tak? No to ciekawostka a propos tych temperatur. Poprzednio bardzo głośno potrafił pracować mi komputer. Słyszałem aż te wiatraki, jak się rozpędzały. I na przykład Transport Fever 2 na temperaturach łapał 60 stopni na karcie i 78 uśredniając na procesorze, a teraz 52.
O! To ci niespodzianka.
Wyłapałem. No, dokładnie. Albo na przykład, wiesz, wypakowanie 7-Zipa, tu znowu procesor miał znaczenie. I na przykład jak wypakowywałem 7-Zipem plik 1,5 giga, to poprzednio zajmowało to minutę 39, teraz zajmuje minutę 28. Ładowanie mapy w Transport Fever, wcześniej 48 sekund, teraz 38 sekund. 10 sekund naprawdę potrafi zrobić różnicę. Jeszcze nie testowałem, chcę przetestować montaż. Dzisiaj będę testował, przy okazji stare pliki sobie jeszcze raz przemontuję. Chcę, jakby wiesz, wyeksportować, zobaczyć, ile mi to zajmie. Zrobiłem sobie w Evernote tabelkę, gdzie spisuję te plus screenshoty. I na przykład, wiesz, zrobiłem sobie już testy w Cyberpunku. FPS-y, ciekawostka. Na tych samych ustawieniach, zakładamy, że obydwu były te same ustawienia, w Cyberpunku, mój drogi, FPS-y na ustawieniach własnych, tam były mniej więcej średnie detale, stary system 46, i to jest ważne, Cyberpunk ma wewnętrzny benchmark, możesz sobie odpalić i on ci poda wyniki na koniec. I ten benchmark wskazał mi uśrednione FPS-y 46,1 na nowej platformie. Te same ustawienia graficzne, 111 FPS-ów. Mój monitor to jest...
No to jest duża różnica.
Jest różnica, co nie? No, mój monitor obsługuje tylko 75 Hz, więc ja nie zobaczę więcej niż 75 FPS-ów. Swoją drogą, w przyszłości chciałbym to też zmienić. Natomiast od razu zmieniłem po prostu ustawienia. Włączyłem, wiesz, ray tracing, dodałem wszystko, co się dało. I oczywiście, że spadło, jakby wiesz, jakby od razu już nie było 111, ale teraz mam 46, czy tam 50, tam skoki było 46 do 54 bodajże i to mi wystarczy. Wiesz, na max detalach, tak jak poszedłem sobie, jedyne tylko nie włączyłem to patch tracing, zostawiłem ray tracing i nie włączałem, co ważne, upscalera, bo co fajne jest w nowych kartach Nvidia, to, że masz tam ten AI, generatywne generowanie klatek. Czyli system sobie dogenerowuje klatki. One nie są prawdziwe, ale poprawia to to, jak wydajna jest gra, wizualnie, wiesz o co, jak masz monitor, który to jest w stanie obsłużyć, no to w tym momencie po prostu dogenerowuje klatki i to jest dla mnie bardzo fajne użycie AI i trzeba przyznać, że Nvidia to zrobiła po prostu dobrze. Ciekawostka, wiesz, że Nvidia zarabia pieniądze wcale nie na... W ogóle ta część ich branży to jest taki mini, to jest taki dodatek. Oni teraz na data center i AI to jest trzepią. Dlatego Nvidia jest chyba teraz najwyżej wycenianą firmą na świecie, jeżeli dobrze widziałem. Jeżeli chodzi o ten, nie Apple. No, ale wracając do testów. Ogólnie powiem ci szczerze, potestowałem sobie, nie wiem, właśnie ten Transport Fever, gdzie tam też FPS-y nagle skoczyły z 56 na 75 i tak mógłbym, wiesz, wymieniać. No nie ma co ukrywać. Różnica jest od 40% na niektórych rzeczach do dwukrotność, 2,5-krotność tego. Jedyne, co nie poprawiło się, to jakby to, jak szybko się włącza Chrome, którego w sumie nie używam, używam Brave'a, ale dlaczego to się nie poprawiło? Bo dalej tyle samo RAMu. Jakby, wiesz, więc jakby Procek sobie radzi lepiej, więc ogólnie jest lepiej. Powiem ci, niby, znaczy ta zmiana powoduje, że jestem mega teraz zadowolony. Przy okazji trochę znowu się wkręciłem w rynek PC. I dla mnie to jest na przykład, to jest jak dla ciebie Lego. W sensie dla mnie mógłbym grzebać teraz przy tym cały czas. Już sobie myślę o kolejnych update'ach, ja nawet nie mam czasu pograć, dobrze. Więc wiesz, takie trochę budowanie dla budowania. Ale kto powiedział?
No, co byś sobie jeszcze zupdate'ował?
O, no monitor. Przede wszystkim monitor, mój drogi. Ja mam świetny monitor teoretycznie, bo to jest 34 cale IAMy, ale on jest bardzo bazowy, IPS, a chciałbym... Tylko, że wiesz, jak jest, czego nie chcę robić? Nie chcę teraz tego robić, dlatego, że jest czas przemiany na OLEDy.
No ja bym wszedł w OLEDa już ewidentnie.
No właśnie, ale OLEDy mają też swoje wady w przypadku monitorów. Tam wypalanie może być dużo mocniejsze, bo tu cały czas masz, nie wiem, przysłowiowy pasek Windows na dole.
No tak, tak, to racja.
I jakby telewizor nie wyświetla ci cały czas tego samego mniej więcej. No,
jak nie oglądasz TVN24, to tak.
24 na dobę dokładnie, no to nie będziesz oglądał. Zresztą nie wiem, czy wiesz, że telewizje bardzo często dają to logo.
Przezroczyste takie, co drugi piksel.
Półprzezroczyste, tak. No. Półprzezroczyste, do tego telewizor odświeża sobie na przykład, nie wiem, czy ty wiesz, że te nasze Philipsy.
Odświeża sama matrycę, tak? Co jakiś czas, jakby czyszczenie matrycy.
Odświeża matrycę, to jedno, ale ją przesuwa.
No wiem,
zawsze ją, co pewien czas przeskakuje jeden w lewo, jeden w górę, jeden w dół. Dzięki temu też masz jeszcze większe zróżnicowanie. Mi się to w ogóle podoba. W ogóle coś ci się wypaliło na telewizorze do tej pory?
Odpukać nie.
Nie, też nie, dokładnie.
Ile będzie teraz? Właśnie będzie, czekaj, on będzie miał 4 lata w tym roku. Mój.
No,
twój jakoś podobnie.
Jest jeszcze troszkę starszy, jest pamiętam. No. Że troszkę starszy. Więc wiesz, a totalnie to jest w ogóle... To jest dalej zakup roku, co, tak bym powiedział, bo to jest po prostu fenomenalny sprzęt. Wracając do komputera, no powiem ci, jestem teraz mega zadowolony, temperatury są pod kontrolą, mimo że moja obudowa NZXT 500, tam 510, czy jak ona się tam nazywa, Elite, to ona nie jest najbardziej przewiewną, ona być ładna, a nie przewiewna. Natomiast płyta główna dalej jest spoko, nowa karta graficzna jest bez RGB, oj szkoda, przeżyje ten fakt, ale on jest, wiesz co mnie w niej imponuje, ona jest taka malutka. Ona jest dwuwentylatorowa, to jest edycja od gigabajta.
Dalej nie wiem, co wy macie z fetyszem, dalej poboru prądu, maleńkości komponentów i cichości. No ja to bym sobie zawalił największą budowę, jaka istnieje, największą kartę z największą ilością wentylatorów, niech to sobie buczy jak odkurzacz. Nie interesuje to, ma słuchawki.
Ale wiesz, właśnie o co chodzi, jak ty masz na przykład tak, jak mówisz w domu. Popatrz, ty myślisz, że patrząc z tą perspektywą właśnie nigdy nie postawisz kompa. A na przykład mam kolegę, który właśnie... Po rozmowach z tobą przypomniałem sobie i odezwałem się do niego z zapytaniem o jego aktualny update i on ma komputer nie podłączony do monitora. On ma komputer podłączony w ogóle do telewizora w pokoju. On go używa, normalnie ma myszkę po Bluetooth i tak dalej, używa sobie go normalnie do grania, wiesz, jak konsolę stricte. Szczególnie, że jest to jak najbardziej wykonalne, ponieważ i tak myślę, czy już do tego przejść, dobra, przejdę i już się wystrzelam z tematu. Najwyżej w przyszłym odcinku będę to uzupełniał. Ja chcę też postawić sobie na tym AI i to z masło zrobił super poradnik dokładnie dla tej karty 5060 Ti, ale też pomyślałem, że chciałbym w końcu sobie streamować gry u mnie na telewizor. I do tego są dwie technologie. Albo używasz Steam Linka, czyli najlepsze takie, jeżeli mówimy o lokalnym przesyłaniu. Albo możesz mieć Steam Link. Steam Link to jest usługa od, jak żeby inaczej, Steama, która pozwala ci coś takiego robić. Oczywiście komputer musi być włączony w tym czasie.
Czy jest szansa, że będzie działała dobrze, jak od Steama?
Tak, ogólnie działa nieźle. Ogólnie działa dobrze, ale ja użyłem innej usługi, open source, nazywając się Moonlight Sunshine. I ta usługa pozwala na stream, właśnie dokładnie to, co pozwala Steam Link, czyli podłączenie jako hosta. To jest tak naprawdę tak samo jak, nie wiem, AnyDesk czy TeamViewer, streamowanie twojego komputera, tylko on tam działa trochę na innej zasadzie. I ja nie będę wchodził w szczegóły z działania, ale ta zasada działania powoduje, że nie ma lagów. I to jest to, jakby jest bardzo niski lag i to powoduje, że można sobie grać po domowej sieci. I ja to już przetestowałem. Musisz sobie sparować z telewizorem pad. Kupiłem specjalnie do tego pad od firmy GameSir, który nie będę ukrywał, chyba, to chyba nawet polecali na kanale o technologii, uważaj, albo z Masu to polecam, nie pamiętam, no na AliExpress. Dokładnie kupiłem wersję GameSir nowa. Wiem, że polecana jest wersja Lite, ale ja kupiłem pełną i muszę przyznać, że pad jest super. Ma genialną haptykę. W ogóle ciekawostka, ma przyciski, jak masz pod spodem, ma też przyciski. Od spodu. Takie bardzo fajne. Nie będę ci ich tutaj pokazywał, bo i tak widzowie, słuchacze tego i tak też nie zobaczą. Ma fenomenalną haptykę, natomiast wkurza mnie w nim jedna rzecz. On, mam wrażenie, odwołuje się do pada z Xboxa, natomiast jego przyciski są odwrócone względem pada z Xboxa, ponieważ on ma układ, z lewej strony ma Y na górze X, tymczasem kontroler Xboxa ma, mój drogi, żeby ci nie skłamać, X ma z lewej strony, Y na górze, czyli dokładnie odwrotnie, oraz A jest z prawej, B na dole, a kontroler Xboxa ma dokładnie odwrotnie, B jest z prawej, A na dole. I to powoduje, że jak masz standard, ja jestem, bo mamy też PlayStation 4 i kontroler Xboxa mniej więcej oddaje zawsze te same przyciski, mniej więcej działają podobnie jak przyciski na PlayStation. Na przykład dolny przycisk jest dla mnie jakby taką akcją zawsze. Na przykład w FIFA to znaczy się strzał, taki podstawowy strzał, to dolny przycisk. A tutaj jest jakby to odwrócone. Kwestia przyzwyczajenia. Natomiast kontroler ma fajną haptykę, no i musisz go sobie sparować z telewizorem. I następnie odpalasz sobie na komputerze taką usługę hostującą właśnie ten Moonlight Sunshine. To jest bodajże tu musiałem odpalić Sunshine. A na dowolnym urządzeniu innym, między innymi na telewizorze z Android TV, wielki plus dla Androidów ogólnie, odpalasz sobie drugi program, który właśnie nazywa się Moonlight. I tam po prostu włącza ci się interfejs twojego Windowsa. I co ważne, w przypadku niektórych aplikacji masz taki jakby domyślny kontroler, który powoduje skróty aplikacji, że nie widzisz tego interfejsu Windowsa na telewizorze, bo wtedy przecież padem tego nie obsłużysz, no co, będziesz kursor przesuwał prawo, lewo i tak dalej, tylko odpala ci się taki interfejs Steama przygotowany pod telewizor, pod konsolę. Bo w tym przypadku odpala on myśli, że odpala się Xbox, literalnie. No nawet pokazuje ikonki Xboxa i tak dalej.
Ciekawostka.
No, i możesz grać normalnie w gry, a już te gry, które mają domyślną obsługę kontrolera, ja mam taką grę Planet of Lana, chociażby.
No.
Taką fajną platformówkę, o której nawet mówiłem, indie. I ona domyślnie odpala się z obsługą kontrolera. I ta gra fenomenalnie działa na telewizorze, słuchaj. On ładnie streamuje w 1440p. Jedyny minus jest to, że mój telewizor obsługuje 4K, twój zresztą też, a monitor mam Ultra HD 1440p, co powoduje, że on streamuje dokładnie ten sam wizual. Mógłby go rozciągać, ale rozciąganie to dla mnie żadna metoda, więc to powoduje, że mam pasek na górze i na dole w telewizorze. Tak jakbyś film oglądał.
No tak, to wiem.
Z paskiem. Ale poza tym nie ma żadnych lagów i leżenie sobie przy tym i tu stąd odpalanie sobie u mnie z poddasza jakby gry jest super wygodne. Oczywiście nie mam ochoty tak grać na przykład w, nie wiem, transport. Podłączyłem sobie też myszkę i klawiaturę, żeby można, bo mam akurat takie możliwość, mam trochę tego, że sprzętu w domu i sprawdziłem, czy da się po prostu normalnie Windowsa obsługiwać i na przykład grać z tego normalnego widoku Windowsa. Jak najbardziej tak, oczywiście, da się, typu Transport Fever 2, czy właśnie Cywilizację 5, ale to nie daje mi tej satysfakcji. Jednak do grania przed telewizorem to najlepsze są gierki typu Wiedźmin, typu Planet of Lana, czy jakieś platformy, wiesz, coś dynamicznego, co ma sens granie na padzie. I ja nie jestem fanem grania na padzie, nie będę ukrywał, zawsze o tym mówiłem, ale powiem ci szczerze, ta usługa działa świetnie. Więc jak ktoś szuka czegoś do streamingu w ten sposób, po sieci lokalnej, 1440p działa naprawdę, naprawdę ekstra. 4K pewnie też. Tylko ja sobie znowu podłączyłem kabel sieciowy do telewizora, bo nie chcę pod Wi-Fi, bo irytuje mnie po prostu, no nieważne, po prostu tam mi się przepinają, ta karta Wi-Fi działa tam gównianie. A jak pamiętasz pewnie z jednego z odcinków, o tym mówiłem, że telewizor obsługuje maksymalnie 100 megabitów. czyli dość ograniczone, więc tak jak bo karta sieciowa taka jest w telewizorze do obsługi kabla, więc generalnie no te 1440p to optimum tutaj, to i tak jest wystarczające, ale muszę ci powiedzieć, że gra się naprawdę przyjemnie, pograłem sobie to plany, to plany, ja tu się nie silę na granie właśnie w wielkie tytuły, do tego jednak sobie wolę siąść do kompa, teraz sobie wymaksowałem wszystkie detale, na przykład w Tomb Raiderze ostatnim, który tam jest z 2018
Tomb Raider.
Roku, czy w Red Dead Redemption 2. No, no to teraz to wygląda. Czy wyglądało nieźle, a teraz wygląda świetnie. I jednocześnie na telewizorze, wiesz, Planet of Lana, jak mam ochotę, a czasami po prostu mi się nie chce tu siedzieć na poddaszu, więc fajnie sobie pograć, wiesz, na telewizorku, jak na konsoli. Więc nie widzę minusów. Wymagało to całego kupienia jednego pada. Nawet myślę, czy teraz na promo, bo zaczęła się przecena Steam, czy sobie nie kupię nowego EA, tego, wiesz, tego piłki nożnej ostatniej. Mm-hmm. Nie wiem, czy w ogóle widziałeś, że FIFA będzie robić z Netflixem jakąś grę.
Nie, ale Netflix gra, jakoś mi się to w ogóle nie skleja. No.
Znaczy nie, no, w ogóle jak masz Netflixa premium, to możesz sobie na mobilce, na przykład Red Dead Redemption, tak? To ty chyba o tym mówiłeś, że z Netflixem.
Znaczy, no bo to tak, ale to jakby wiesz, nie masz no. gry, że produkcją jest Netflix, tylko że masz grę, którą jakby Netflix sobie...
No tak, tak, no tak. Ale wiesz, ale wracając, to wiesz, myślę sobie, żeby EA sobie pociągnął padem na telewizorze. Na szczęście ten model telewizora, który mamy, obsługuje normalnie ładnie Bluetooth. To jest ta przewaga tych otwartych systemów, także co sobie potrzebujesz, to sobie dograsz. W ogóle jeszcze taką ciekawostkę a propos telewizora, powiem ci tylko tyle, że miałem problem, że z pamięcią, no bo za dużo apek miałem już. Mhm. I poczytałem, jak to, co z tym zrobić i po prostu użyłem szybkiego sticka, który sobie włożyłem do USB i go jakby zintegrowałem z pamięcią. I część apek przerzuciłem na ten stick i teraz działa super. Teraz nagle mam dużo pamięci wolnej zintegrowanej w telewizorze. On stick musiał zostać sformatowany przez telewizor, czyli do odpowiedniego formatu, wiesz, żeby tylko telewizor mógł go obsługiwać. Nie możesz go odłączyć i używać z czymkolwiek innym bez formatowania go znowu. Ale dokładnie mam tych sticków od cholery też, to wiesz, to nie był żaden problem. No, wracając, podłączyłem sobie w ten sposób ten i mam konsolę. Nie narzekam. Więc powiem ci szczerze, rozbudowa naprawdę zrobiła robotę, dała mi też sporo frajdy zwyczajnie, mogłem sobie pogrzebać i no i zobaczymy, jak to będzie się rozwijać. Ogólnie AI tu się mega przydało, bo mnie też naprowadziło mnie na... Bo wiesz, AI mi zaproponowało to. Mhm. I zapomyślałem, okej, to sprawdzę. I każdy z tych, wiesz, komponentów, które mi proponował, brałem na warsztat, na tapet i sprawdzałem, czy naprawdę mi to będzie pasować, czy to jest pode mnie, tak? Porównanie, wiesz, na przykład zrobił mi porównanie zużycia prądu, tak, Damian? Więc wiesz, więc jakby tego typu rzeczy dla tej 50-ki, 70-ki. No i ostatecznie powiem ci szczerze, tak jak mówię, jestem mega zadowolony i polecam każdemu, zbudowanie peceta, dwa, nawet tobie, wiem, że ty raczej PlayStation myślisz o taką perspektywą.
Znaczy myślę, bo nie mam miejsca realnie patrząc, nie?
Tylko, że realnie to znowu mówię, PC nie wymaga tego, żeby tak myśleć o nim, że wiesz, że to dzisiaj są małe skrzynki nawet relatywnie, można sobie zbudować, jak się nie ma czasu budować, można komuś to zlecić. Wyślij mi części, sam ci zlecę, sam ci złożę i ci wyślę, albo ci przywiozę. Dla mnie składanie to zajebisty fun. Tyle. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to oczywiście możecie do mnie uderzać, komentować i tak dalej. Jeżeli uważacie, że gówno zbudowałem, też nie ma problemu. Z chęcią posłucham jakiejś sensownej krytyki. No. I tyle. Tak czy owak, ostatecznie nie wybrałem ciekawostki karty Radeon od AMD. Niby procesor AMD, no. Ale Radeonom nie wierzę. Po prostu w Radeon nie wierzę. Ja wiem, że one na poziomie Radstra mają lepsze po prostu są trochę lepsze w swojej cenie, ale... No, Nvidia na przykład Ray Tracing ma lepszy. Ogólnie uważam to za bardziej przyszłościowe i przede wszystkim, popatrz na rynek, łatwiej sprzedać.
To trochę no, to też, ale w ogóle mam wrażenie też z tego, co się mówi, że gry są bardziej optymalizowane pod Nvidia, nie?
No tak, ale akurat radę one dają radę. Tam to jest na tyle duży rynek, że pod nie też jest. To jest jak wiesz, Google Play i. Mhm. I Apple Store, w sensie najczęściej masz obydwa systemy, ale nie wiem czy wiesz, że Intel ma na przykład swoje karty B500, tam już nie pamiętam, oni weszli w rynek kart i są jeszcze daleko, brzydkie powiedzenie, daleko za czarnymi ludźmi, że tak powiem, jak to było w tym powiedzeniu, ale też idą do przodu, tak? Natomiast, natomiast co mnie bardzo ciekawiło, to to, że Nvidia jest lepsza w AI. No w końcu oni siedzą w AI, a jak chcesz, żeby postawić... A ja chcę sobie tutaj pozostawić, też mam tyle tej pamięci. Mam teraz na tyle, wiesz, jakby komputer ma dużo.
Jezu, jak to brzmi w tej czasach, mam tyle tej pamięci w kompie.
No bogaczu. Nie? Właśnie, ja jakby, no dokładnie, jakby, ciekawie ile bym dostał teraz za swoją pamięć, więc wiesz, a to naprawdę porządna pamięć, więc wiesz, więc nie mogę narzekać. Tak czy owak, no to tyle, słuchaj, na dzisiaj myślę, możemy skończyć, bo tu już widzę, czas nas goni, zaczyna nas gonić.
Na dzisiaj, temat... to będzie dalej?
Co?
Mówię, że mu wiedziałeś, że na dzisiaj to będzie dalej temat PC. No jak będzie potrzeba, to będzie.
Nie, jak będzie trzeba, ja znam siebie, to jeszcze wrzucę jakieś adwoce. Nie powiem, chcę w ogóle teraz kupić sobie Kingdom Come Deliverance 2.
A jedynkę grałeś, chociaż?
Nie, ale chcę pograć w dwójkę, bo dwójka mi się podoba. Jedynka to nie Gothic. Ciekawy, jakby tu Gothic chodził. Więc wiesz, jaram się jak...
Ja się śmieję, jak ja sobie kompa bym złożył kiedykolwiek, aby kupił nowego, to bym Gothic odpalił. Od razu, jeden z pierwszych gier.
Tak. No, znaczy, żeby nie było. Heroes już sprawdzałem, działają. Nawet się nie tną, tylko że z Heroesami jestem... Natomiast nowe Heroes te też działają. Natomiast no, z Heroesami jest ten problem, że... Z Heroesami podstawowy problem jest taki, że one pójdą na kalkulatorze, więc wiesz. I no tak. Za to kocham tą grę, więc wiesz. Nic to, mój drogi. To tyle na dzisiaj. I co ja mogę jeszcze powiedzieć, to... Ja jestem fanem PC i tyle. Powiem ci szczerze, no absolutnie kocham ten rynek. Uważam, że własny komputer to własny komputer i taka stacjonarka, gdzie masz dużo miejsca, dużo dysku, wiesz, jakieś takie rozwiązania sieciowe. Jeszcze teraz się trochę bawiłem, wczoraj zmieniałem switche w domu i tak dalej. Uwielbiam taką grzebaninę, nie będę ukrywał. Też w rozwiązaniach sieciowych to mła. A tak jakby to powiedział książulo, mwala.
Tak, mwala.
A dzisiaj czeka mnie jeszcze instalacja tej karty i dysku dodatkowego i tu już będzie komplet, jeżeli chodzi o dyski. Mm. Tu już będzie wystarczająco dysków w jednym komputerze. Tyle ode mnie na dzisiaj. To co, kończymy?
Kończymy. Twój monolog w sumie w tym odcinku.
No
jakby
tak,
nie patrzeć.
Dobra, to pozwól jedno szybciutkie pytanie na koniec. To jest jakaś opcja, czy będziesz w przyszłości grał w GTA 6? W sensie, jakbyś coś kupił teraz, to zakładam, że konsolę.
No to tak, no to tylko konsola mi ratuje w tym momencie, w sensie PS5. Bo nie widzę sensu dopłaty do PS5 Pro.
No ale ty
tylko
chyba
mi się
byś
nie spieszy,
mieć PS... W sensie, żeby... No, tylko
znaczy ja zawsze byłem Team PlayStation, no. Miałem PS4 przecież, miałem wcześniej PS2, no tak. PS1. Kiedyś. PS1, dalej mam w sumie rodziców na strychu, taka ciekawostka.
To Krzyśkowi pokaż.
Nie sprzedaję.
Kiedyś byśmy... No, to bym chciał od ciebie zaraz kupić, przecież to jest skupiciel, taki skupczyn. Okej, dobra, to tyle. Jakby co, to jak będziesz już chciał kupić, to dawaj znać. A na dzisiaj kończymy, słyszymy się być może już za tydzień, ale na pewno się słyszymy niedługo. Drodzy słuchacze, dzięki wielkie, trzymajcie się, na razie, cześć.
Siema.